niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia. Siostry i bracia, słuchając pierwszego czytania z listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa, ktoś, kto bardziej wierzy tendencyjnym, mainstreamowym mediom bardziej niż własnemu rozsądkowi, mógłby się zgorszyć i mógłby przytaknąć i powiedzieć, że faktycznie duchowni od zawsze, od początku prowadzili niegodziwy i obłudny styl życia. No bo przecież apostoł napomina, aby prezbiterami, a tym bardziej biskupami, nie ustanawiać pijaków, rozpustników czy awanturników, lecz mają to być mężczyźni prawi, gościnni, rozsądni i sprawiedliwi, a do tego mężowie jednej żony. I tutaj wielu czuje się zdziwionych, trochę skonfundowanych, bo ta wzmianka o żonie w kryteriach wyboru ochrzczonego mężczyzny na prezbitera czy biskupa dla wielu jest nie tylko niezrozumiała, ale wręcz gorsząca i oburzająca, bo burzy nam obraz księdza katolickiego naszych czasów, który zanim przyjmie święcenia, publicznie ślubuje bezżenność, ślubuje celibat. Tymczasem święty Paweł mówi o tym, że może nim być żonaty mężczyzna. I od razu trzeba wyjaśnić, że bezżenność nie stanowi istoty kapłaństwa chrześcijańskiego, o czym świadczy cała wschodnia tradycja kościołów wschodnich, w których duchowni, zanim przyjmą święcenia kapłańskie, mają możliwość ożenienia się. Ale kiedy już przyjmą święcenia kapłańskie, to już staje się niemożliwe. Natomiast w Kościele katolickim celibat, który bardzo odpowiada kapłańskiej posłudze, stał się powszechnie obowiązującą normą, prawem, praktycznie dopiero pod koniec średniowiecza. Bardzo późno. Od początku tak nie było. Warto więc o tym pamiętać, aby nie gorszyć się słowami listu świętego Pawła do Tytusa, które mówią o tym, że duchownym prezbiterem może zostać mąż jednej żony. Wartość bezżeństwa i czystości nie zostaje podważona, wprost przeciwnie. Święty Paweł w innym miejscu bardzo mocno podkreśla wielką wartość bezżeństwa ze względu na Królestwo Boże. To całkowite oddanie się Bogu z duszą i ciałem było pielęgnowane wśród pustelników i zakonników niemal od pierwszych dni po wniebowstąpieniu Pana Jezusa. Odkąd tylko ta forma życia w kościele pustelnicza i monastyczna zaczęła istnieć. I do upowszechnienia się bezżeństwa jako wartości w chrześcijaństwie bardzo przyczyniła się omawiana przez nas benedyktyńska szkoła duchowości. Jakie wartości więc, jakie treści do kultury europejskiej wniosła benedyktyńska szkoła duchowości, której twórcą, jak sama nazwa wskazuje, jest święty Benedykt, o którym mówiłem ostatnio. Święty papież Paweł VI w roku 1964, wtedy kiedy świętego Benedykta ustanowił patronem Europy, poświęcając odbudowany po zniszczeniach II wojny światowej główny klasztor benedyktynów na Monte Cassino, powiedział, czy wskazał na trzy główne cechy działalności zakonu, symbolizowane przez krzyż, książkę i pług. Krzyż, książka i pług. To trzy symbole, które zdają się streszczać całą benedyktyńską duchowość. Te trzy symbole, krzyż, książka i pług, trafnie obrazują osiągnięcia benedyktynów w działalności misyjnej w wielu krajach. To jest niesienie prawdy o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. To zarazem w symbolu książki wyraża się podnoszenie stopnia cywilizacji, ratowania i przechowywania intelektualnych skarbów starożytności oraz stałe podejmowanie pracy naukowej, głównie w dziedzinie teologii i biblistyki. I wreszcie pług to symbol może nie tyle pracy bezpośrednio samych benedyktynów, co gałęzi benedyktyńskiej, która potem stała się odrębnym zakonem, mianowicie cystersów, którzy w odróżnieniu od benedyktynów, jak to możemy zaobserwować także w polskich warunkach, swoje klasztory zakładają nie na górach, ale właśnie w lasach, przy rzekach, na dolinach, tam gdzie można i gdzie sami podejmowali prace rolnicze. Cystersi w Polsce, czy w ogóle w Europie, ale także w Polsce, upowszechnili płodozmian, uprawy różnych roślin, warzyw. To także cystersom zawdzięczamy praktykę hodowli ryb, budowę mostów, budowę grobli, regulacji, melioracji. To są zasługi cystersów, gałęzi benedyktyńskiej. Stąd symbolem ich wkładu w cywilizację europejską jest pług. Tworząc regułę, święty Benedykt nie zamierzał tworzyć odrębnej szkoły ascetycznej. To nie było tak, że usiadł sobie przy biurku, którego wtedy nie było, i sobie coś wymyślił. To wynikało z życia, z potrzeby jego serca. Chciał bowiem przystosować życie zakonne do mentalności zakonnej, do mentalności świata zachodniego i jednocześnie chciał wyjść naprzeciw potrzebom upadającej kultury europejskiej. Nawiązał w ten sposób do ideałów z czasów apostolskich i do życia pierwszych gmin chrześcijańskich, kiedy, jak to czytamy w Dziejach Apostolskich, jeden duch, jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. I właśnie na tym ewangelicznym podłożu tej jedności ducha powstała ta oryginalna benedyktyńska szkoła duchowości, która, jak to już wielokrotnie podkreślałem, ma ogromny wkład w cywilizacyjny rozwój czy cywilizacyjny kształt Europy. Jakie są więc te główne rysy duchowości szkoły benedyktyńskiej? Najpierw jest to bojaźń Boża. Jak uczy Pismo Święte, bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Mnich ma więc być w myśleniu i działaniu przeniknięty doświadczeniem obecności Boga. Tej świadomości, że Bóg jako miłujący mnie Ojciec jest przy mnie, patrzy na mnie. Chodzę w Jego obecności, pod Jego okiem. Stąd właśnie ze szkoły benedyktyńskiej wywodzi się to rozpowszechnione w duchowości europejskiej powiedzenie ambulatio coram Deo, chodzenie w Bożej obecności. To jest także nasza praktyka. Kiedy jesteśmy na spacerze, kiedy jedziemy autobusem, kiedy spotykamy się z różnymi ludźmi, stajemy w różnych sytuacjach i uświadamiamy sobie, że Bóg patrzy na mnie z miłością, że ja jestem dzieckiem Bożym, na które Bóg patrzy z miłością i radością, to jest właśnie to, czego uczy nas szkoła benedyktyńska. To jest właśnie ta bojaźń Boża. A zatem, jak powiedziałem, mnich ma być przeniknięty w swoim myśleniu i działaniu doświadczeniem tej Bożej obecności. Życie w obecności Boga, który zna, jak mówi Pismo Święte, serce i nerki, Uczy szacunku dla każdego człowieka, którego należy traktować jak sakrament Bożej obecności. Ponadto ta świadomość chodzenia w Bożej obecności uświadamia, że całym naszym życiem służymy Bogu. Tym bardziej więc życie mnicha ma być szkołą służby pańskiej. Tak można określić tą najbardziej charakterystyczną cechę duchowości benedyktyńskiej. Szkoła służby pańskiej. W literaturze autorów benedyktyńskich bardzo często ten właśnie motyw się pojawia. Mnich benedyktyński spotyka bowiem Chrystusa w każdym człowieku, zwłaszcza w chorym, w podróżnym. I stąd kolejną cechą duchowości benedyktyńskiej jest gościnność. Gościa trzeba przyjmować jak Chrystusa, uczył święty Benedykt. Wielokrotnie miałem okazję odprawiać swoje prywatne rekolekcje w klasztorach benedyktyńskich w Polsce i w Hiszpanii i mogę potwierdzić, że ta gościnność, ta otwartość na gościa, nie dlatego, że jest księdzem, ale na każdego gościa jest rzeczywiście charakterystycznym rysem klasztorów benedyktyńskich. To właśnie klasztory benedyktyńskie przez całe średniowiecze były tymi miejscami, które my możemy określić jako domy rekolekcyjne, jako miejsca, gdzie ludzie przychodzili po to, aby korzystając z gościnności klasztoru, doświadczyć bliskości Boga, aby się modlić, aby przemyśleć siebie, aby się nawracać. Bojaźń Boga prowadzi do słuchania koniecznego, aby otworzyć się przed Panem. Patron Europy, święty Benedykt, swoją regułę zaczyna więc od charakterystycznych słów wziętych ze Starego Testamentu. Słuchaj, synu, nauk mistrza i nakłoń ku niemu ucho swego serca. To są pierwsze słowa tej słynnej reguły świętego Benedykta, podstawowego zbioru praw życia monastycznego, na którym zbudowane jest całe życie zakonne w Europie. Sam święty Benedykt był mistrzem słuchania, jak świadczą jego biografowie. Doskonałość świętego Benedykta pozwalała mu mówić jak prorok. Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie, nauczę was bojaźni Pana. A zatem mnich i każdy chrześcijanin ma być całe życie otwarty i szczery jak uczeń, którego zadaniem jest słuchać, uczyć się. Bo wiara rodzi się z tego, co się słyszy, zaś tym, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Ta umiejętność słuchania, której domaga się duchowość benedyktyńska, odnosi się nie tylko do słuchania Chrystusa i Jego słowa zawartego w Piśmie Świętym, stąd taką cechą charakterystyczną życia mnicha benedyktyńskiego jest studiowanie Pisma Świętego. Najwybitniejsi, czy grono wybitnych biblistów polskich to właśnie benedyktyni. Ale to także słuchanie człowieka, wsłuchiwanie się w drugiego człowieka. Aby się wsłuchać w drugiego człowieka, potrzebna jest cisza, potrzebne jest milczenie. Najpierw po to, aby zagłębiać się w Słowo Boże, a potem by usłyszeć głos swego serca i głos drugiego człowieka. Stąd kolejną cechą duchowości benedyktyńskiej jest cisza. Praca w ciszy, w milczeniu. Co dla ludzi przyzwyczajonych do hałasu jest czasem kłopotliwe, ale co jest naprawdę takim potężnym impulsem oczyszczającym wnętrze człowieka. Wszystkie posiłki mnisi odbywają w milczeniu, w ciszy. Pracują w ciszy. Oczywiście są specjalne godziny, pory spotkania we wspólnocie, kiedy mnisi potrafią się i śmiać, i żartować, i rozmawiać, bo to jest potrzebne dla higieny psychicznej człowieka, ale generalnie praca w ciszy. Klasztory benedyktyńskie to właśnie przestrzenie wielkiej ciszy. Stąd też, aby zapewnić sobie tę ciszę, benedyktyni budują swoje klasztory właśnie na górach w odosobnieniu. Dalej, Zasadniczym elementem nauki świętego Benedykta jest posłuszeństwo, roztropność, umiarkowanie i pokora. Bo tylko dzięki nim osiąga się pełne oddanie Bogu. Roztropność i umiarkowanie, nazywane przez świętego Benedykta matką wszystkich cnót, chroni przed skrajnościami w dążeniu do doskonałości, przed popadaniem w skrajności, przesadną pobożność czy też obojętność. Pozwala poza tym ta roztropność i umiarkowanie, pozwala zauważyć różnorodność ludzkich uzdolnień i granice możliwości człowieka. Czy jest to spojrzenie na człowieka bardzo realistyczne i bardzo personalistyczne. Podobnie jest z pokorą, która w regule świętego Benedykta stanowi zasadnicze kryterium oceny duchowego rozwoju. To, jaki stopień pokory człowiek osiąga, to według świętego Benedykta miara jego duchowego postępu. A bliźniaczą siostrą pokory jest miłość, z której rodzi się radość i pokój serca, tak istotne przecież dla całego chrześcijańskiego powołania. I wreszcie, ile razy spotykamy się z duchowością benedyktyńską, to przede wszystkim kojarzy nam się ona z tym słynnym zawołaniem ora et labora, módl się i pracuj. Wielokrotnie słyszałem, jak mówiono, że to jest powiedzenie świętego Benedykta. Otóż drobna korekta. Święty Benedykt pozostawił nam regułę, to maleńka książeczka, w której nie ma tych słów. A więc trudno powiedzieć, czy święty Benedykt używał tego określenia ora et labora. Natomiast faktem jest, że to jest cecha ich pobożności, ich duchowości. To powiedzenie należy do tradycji benedyktyńskiej, a niekoniecznie do samego świętego Benedykta. Istotnie klasztory benedyktyńskie są miejscami, jak powiedziałem, cichej modlitwy, cichej pracy, cierpliwej pracy, dokładnej pracy, zwłaszcza pracy intelektualnej. Stąd często się mówi benedyktyńska dokładność, czy z benedyktyńską cierpliwością ktoś coś wykonuje. Właśnie szacunek dla pracy. Pracy traktowanej nie tylko jako sposób na godziwe utrzymanie się, ale pracy, która jest służbą pańską. Pracy, która jest opus Dei, jest dziełem Boga, dziełem na chwałę Boga. Właśnie w tym powiedzeniu ora et labora, czy w innym o tej dokładności benedyktyńskiej, właśnie wyraża się to, co jest istotą pracy, jako dialogu człowieka z człowiekiem ponad czasem i ponad przestrzenią. Weźmy dla przykładu ten piękny kościół. Ktoś pracował przy tym kościele, ktoś go projektował, ktoś wykonywał, ktoś finansował. Każdy ma tu swój jakiś wkład. Mniej lub bardziej wiadomy czy anonimowy. Rzeczy wykonane zostały pięknie. I ktoś za 50, za 100, a może daj Boże za 1000 lat, patrząc na tę świątynię, będzie z wdzięcznością myślał o ludziach, którzy ją wybudowali. Dialog ponad czasem, ponad przestrzenią. Weźmy inny przykład. Ktoś kupuje buty, ledwo wrócił ze sklepu, buty się rozpadły. Co sobie pomyśli o wykonawcy tych butów? Raczej nie będzie myślał o nim z wdzięcznością, lecz z pogardą i agresją. To jest dialog człowieka z człowiekiem poprzez wykonywaną pracę. Szacunku dla tej pracy, a więc szacunku dla człowieka i szacunku dla Boga uczy nas duchowość benedyktyńska. Kochani, jeszcze jedną rzecz warto tutaj podkreślić, że w duchowości benedyktyńskiej wszystko koncentruje się wokół liturgii. Także praca. Praca jest podporządkowana liturgii. Liturgia mszy świętej i liturgia godzin, czy jak my to potocznie mówimy, brewiarz, wyznaczają rytm życia całego benedyktyńskiego klasztoru. Stąd też liturgia w klasztorach benedyktyńskich, ta eucharystyczna, jak i ta polegająca na recytowaniu psalmów, jest piękna. Z całą troską o oprawę, o dokładność. I tu znowu może zdradzę taką pewną dyskrecję. Otóż, kiedy byłem wiele lat temu na rekolekcjach w Tyńcu u benedyktynów, uczestniczyłem w ich liturgii, tak jak wy, w ławce, i zauważyłem, jak w czasie odnawiania brewiarza to ten mnich, to ów przyklęknął. Przyklęknął i siadał, recytował dalej psalmy. Pytam znajomego ojca, o co chodzi, bo nie bardzo rozumiem, dlaczego takie przyklęknięcia są w czasie recytowania psalmów. Więc on się uśmiechnął i mówi, no wiesz, to jest taka nasza wewnętrzna sprawa, ale ci powiem. Mówi, to ten, kto przyklęknął, zadaje sobie sam pokutę z powodu rozproszenia w odmawianiu brewiarza. Pomyślałem sobie, no to ja chyba powinienem ten brewiarz odmawiać cały czas na kolanach. Ale to właśnie pokazuje tę troskę o dokładność, o wierność temu, co się wykonuje, bo to jest szkoła służby pańskiej. Tak więc dowartościowanie pracy, jej jakości i potraktowanie pracy jako służby Bogu i człowiekowi, a jednocześnie pracy, która jest wyrazem spełniania się człowieka, to jest to, co gruntownie przeorało europejską cywilizację. Bez szkoły świętego Benedykta nie bylibyśmy w stanie zrozumieć słów świętego Jana Pawła II z encykliki Laborem Exercens o chrześcijańskim sensie ludzkiej pracy, który pisze, że praca stanowi podstawowy wymiar bytowania człowieka na ziemi. Tego nas uczy święty Benedykt i jego duchowi synowie. Praca stanowi podstawowy wymiar bytowania człowieka na ziemi. Poprzez pracę człowiek się spełnia. Poprzez pracę człowiek się rozwija. Tego nas uczy szkoła benedyktyńska. I właśnie dzięki temu szkoła benedyktyńska przyczyniła się do stopniowego usuwania z cywilizacji europejskiej utrwalonej przez całą starożytność praktyki niewolnictwa, wykorzystywania człowieka przez człowieka. W starożytności praca była zadaniem niewolników. Człowiek wolny nie pracował. Traktował pracę z pewną pogardą, jako coś, co nie godzi się, aby wykonywał człowiek wolny. Praca była zadaniem niewolników. Szkoła benedyktyńska przełamała tę świadomość, i choć formalnie dopiero niewolnictwo zostało, zaczęto znosić niewolnictwo formalnie od roku mniej więcej 1794, kiedy Komuna paryska zniosła prawo o niewolnictwie, to jednak było to możliwe dzięki temu cierpliwemu, stopniowemu zmieniania mentalności europejskiej. I kończąc te wybrane tylko refleksje na temat duchowości szkoły benedyktyńskiej, bo można by tu dużo mówić na ten temat, warto postawić sobie pytanie, gdzie bylibyśmy dziś jako Europa, jako Polska, gdyby nie szkoła benedyktyńska. Obchodzimy stulecie niepodległości naszej ojczyzny, jakoś myślą ogarniamy całą naszą 1050-letnią historię chrześcijaństwa. Warto zauważyć, że pierwsze polskie klasztory, pierwszy polski męczennik, święty Wojciech, to właśnie przedstawiciel szkoły benedyktyńskiej. Nasze chrześcijaństwo w Polsce było budowane na kulturze benedyktyńskiej. Mamy tego liczne przykłady, o czym być może warto byłoby także powiedzieć. A zatem wdzięczni jesteśmy świętemu Benedyktowi i jego duchowym synom, którzy tak bardzo przyczynili się do zbudowania cywilizacji europejskiej jako, jak mówi Jan Paweł II, cywilizacji miłości. I ta wdzięczność niech nas otwiera na te wartości, które ta szkoła wnosi także w nasze codzienne życie.